Wylądowali na małym podwórku koło walącego się garażu i Harry po raz pierwszy zobaczył dom Wesleyów. Wyglądał, jakby kiedyś był dużym kamiennym chlewem, do którego tu i tam dobudowano dodatkowe pomieszczenia, aż urósł na kilka pięter i tak się przechylił, że przed zawaleniem musiały go chyba chronić czary. Z czerwonego dachu wyrastały 4 albo 5 kominów. Na koślawej tabliczce tuż przy wejściu widniał napis Nora. Wokół drzwi leżał stos gumowych butów i bardzo zardzewiały kocioł. Po podwórku wałęsało się kilkanaście brązowych kurczaków.
Nic specjalnego, bąknął Ron. Jest wspaniały, zawołał Harry, wspominając Privet Drive. Wysiedli z samochodu. No dobra, idziemy na górę, tylko po cichu, powiedział Fred, i czekamy, aż mama zawoła nas na śniadanie. Wtedy ty, Ron, zbiegniesz na dół i zawołasz: mamo, zobacz, kto tu się w nocy zjawił, a ona ucieszy się na widok Harry'ego i nikt się nie dowie, że braliśmy auto. Dobra, zgodził się Ron. Chodź, Harry, ja śpię na... Ron pozieleniał na twarzy, utkwiwszy wzrok w domu. Wszyscy odwrócili się w tamtą stronę. Przez podwórko kroczyła pani Wesley, a kurczaki umykały spod jej stóp. Zadziwiające, jak ta niska, pulchna, o miłej twarzy kobieta mogła w tej chwili tak bardzo przypominać tygrysa szablastego. Ah, westchnął Fred, a niech to szlak, powiedział George. Pani Wesley zatrzymała się przed nimi, wsparła ręce na biodrach i przyjrzała się po kolei ich twarzom. Miała na sobie szlafrok w kwiatki. Z jednej kieszeni wystawała różdżka. No tak, powiedziała. Dzień dobry, mamo, rzekł George tonem, który tylko jemu wydawał się beztroski. Czy wy macie pojęcie, jak ja się o was martwiłam? Zapytała pani Wesley groźnym szeptem. Przepraszamy, mamo, ale zrozum, musieliśmy. Wszyscy trzej synowie pani Wesley byli od niej wyżsi, ale teraz skulili się tak, że patrzyła na nich z góry. Puste łóżka, żadnej kartki, samochód zniknął. Przecież mogliście się gdzieś rozbić. Ja się zamartwiam przez całą noc, a wy pomyśleliście o tym? No nie, jak długo żyję. Poczekajcie, aż wróci wasz ojciec. Ani Bill, ani Charlie, ani Percy nigdy nam czegoś takiego nie zrobili. Percy Perfect, mruknął Fred. Mógłbyś się od niego czegoś nauczyć, ryknęła pani Wesley, celując palcem w jego pierś. Mogliście się pozabijać, mogli was zobaczyć. Wasz ojciec mógł przez was stracić pracę. Trwało to bardzo długo. Pani Wesley zupełnie ochrypła, zanim zwróciła się do Harry'ego, który trzymał się z boku. Bardzo się cieszę, że cię widzę, Harry, powiedziała. Wchodź, kochaneczku, zaraz ci coś zrobię na śniadanie. Odwróciła się i weszła z powrotem do domu, a Harry, zerknąwszy nerwowo na Rona, który kiwnął zachęcająco głową, poszedł za nią. Kuchnia była mała i zagracona. Po środku stał wyszorowany drewniany stół otoczony krzesłami i Harry usiadł na brzegu jednego z nich, rozglądając się dookoła. Jeszcze nigdy nie był w domu czarodziejów. Pani Wesley zaczęła krzątać się po kuchni, przygotowując śniadanie w nieco chaotyczny sposób i rzucając znad patelni wściekłe spojrzenia na swoich synów. Co jakiś czas mruczała pod nosem. Nie mam pojęcia, co wy sobie myśleliście. Nigdy bym w to nie uwierzyła i tym podobne. Nie mam pretensji do ciebie, kochanie, zapewniła Harry'ego, nakładając mu na talerz z 8 albo 9 parówek. Artur i ja bardzo się o ciebie martwiliśmy. Właśnie zeszłego wieczoru powiedzieliśmy sobie, że jeśli nie odpiszesz Ronowi do piątku, pojedziemy tam i sami cię zabierzemy. Ale naprawdę teraz, zsuwała mu na talerz 3 jajka sadzone, latanie nielegalnym autem po całym kraju. Przecież ktoś mógł was zobaczyć.
Machnęła od niechcenia różdżką w stronę zlewu i spoczywające w nim brudne naczynia zaczęły się same zmywać, poszczękując delikatnie. — Były chmury, mamo — odezwał się Fred. — Nie gadaj, kiedy jesz — warknęła pani Wesley. — Głodzili go, mamo. Chcieli go zagłodzić na śmierć — powiedział George. — Ty też siedź cicho — fuknęła pani Wesley, ale twarz jej złagodniała, kiedy zaczęła kroić haremu chleb i smarować kromki masłem. W tym momencie pojawiła się mała, rudowłosa osóbka w nocnej koszuli, która pisnęła cicho i natychmiast wybiegła z kuchni. — To Ginny — szepnął Ron do Harego. — Moja siostra gadała o tobie przez całe lato. — Tak, marzy o twoim autografie, Harry — dodał Fred, szczerząc zęby, ale uchwycił spojrzenie matki i zamilkł, pochylając się nad talerzem. Nikt już nic nie powiedział do czasu, kiedy wszystkie talerze były puste, a trwało to zaskakująco krótko.
— A niech to, ale jestem skonany
— ziewnął Fred, odkładając nóż i widelec.
— Chyba pójdę do łóżka.
W tym momencie rozległ się łoskot frontowych drzwi. — Wrócił! — krzyknął George. — Tata wrócił! Pan Wesley był to chudy mężczyzna, zaczynający łysieć, ale resztka włosów, jaka mu jeszcze pozostała, była ruda jak włosy jego dzieci. Miał na sobie długą, zieloną szatę, zakurzoną i bardzo znoszoną.
— Co za noc! — wymamrotał, sięgając po kubek z herbatą, kiedy wszyscy usiedli wokół niego. — 9 interwencji, 9! A stary Mundungus Fletcher próbował rzucić na mnie urok, kiedy się odwróciłem.
Wypił wielki łyk herbaty i westchnął.
— Znalazłeś coś, tato? — zapytał z przejęciem Fred. — Parę samokurczących się kluczy i gryzący kociołek — odpowiedział pan Wesley. — Ale było też trochę naprawdę wrednych świństw, tyle że nie podpadających pod mój wydział.
Zabrali Mortlake'a na przesłuchanie w sprawie jakichś wyjątkowo dziwnych fretek, ale to problem komisji do spraw eksperymentalnych zaklęć, na szczęście.
A po co właściwie czarować klucze, żeby się kurczyły? Zapytał George.
A to takie żarty z Mugoli, westchnął pan Wesley.
Sprzedaje im się klucz, który kurczy się tak, że właściwie znika, więc nie mogą go znaleźć, jak im jest potrzebny. Oczywiście bardzo trudno kogoś o to oskarżyć, bo żaden Mugol za nic w świecie nie przyzna, że jego klucze kurczą się do zera. Będzie przysięgał, że wciąż je gubi. Mugole zrobią wszystko, żeby tylko nie uwierzyć w istnienie magii, nawet jak spotyka się z nią twarzą w twarz. Ale nigdy byście nie uwierzyli, co się nieraz trafia do odczarowania. Na przykład samochody?
Pojawiła się pani Wesley z długim pogrzebaczem w ręku. Pan Wesley gwałtownie otworzył oczy i spojrzał z lękiem na żonę.
Samochody, kochanie? Tak, Arturze, samochody, odpowiedziała pani Wesley, a jej oczy miotały groźne iskry. Wyobraź sobie czarodzieja, który kupuje stary, pordzewiały samochód i mówi swojej żonie, że chce tylko zobaczyć, jak takie auto działa, a tak naprawdę zaczarowuje je po cichu, żeby latało.
Pan Wesley zamrugał nerwowo.
No cóż, kochanie, myślę, że miałby do tego prawo, nawet gdyby, no, na pewno lepiej by zrobił tego, no, mówiąc swojej żonie prawdę. Widzisz, w prawie jest pewna luka. Dopóki nie zamierza latać samochodem, to sam fakt, że jego samochód lata, nie Arturze Wesley... Dobrze wiedziałeś, że będzie taka luka, kiedy tworzyłeś to prawo, zagrzmiała pani Wesley, a zrobiłeś to, żeby swobodnie majstrować przy tych wszystkich rupieciach Mugoli, które znosisz do swojej szopy. I dowiedz się, że Harry przybył tu dziś rano samochodem, którym ty nie zamierzałeś latać.
Harry? Zapytał pan Wesley. Jaki Harry? Rozejrzał się, zobaczył Harry'ego i podskoczył.
O Boże, to przecież Harry Potter! Bardzo mi miło cię poznać, Harry. Ron wiele o tobie opowiadał. Twoi synowie polecieli tym samochodem do domu Harry'ego i z powrotem!
Wrzasnęła pani Wesley. Co masz na ten temat do powiedzenia? No?
Naprawdę?
Pan Wesley był wyraźnie podekscytowany. I co, wszystko działało? To znaczy, dodał szybko, widząc iskry sypiące się z oczu pani Wesley. To bardzo brzydko, chłopcy. Naprawdę bardzo nieładnie. Zostawmy ich, niech to załatwią między sobą, mruknął Ron do Harry'ego. Chodź, pokażę ci moją sypialnię. Wymknęli się z kuchni, a potem poszli wąskim korytarzem w stronę niezbyt pewnie wyglądających schodów, które biegły zygzakiem przez całą wysokość domu. Na trzecim piętrze były otwarte na oścież drzwi. Harry zdążył uchwycić spojrzeniem parę brązowych, wpatrzonych w niego oczu, zanim drzwi zamknęły się z hukiem. Ginny, wyjaśnił Ron, nie masz pojęcia, jakie to dziwne, że jest taka nieśmiała. Normalnie usta jej się nie zamykają. Wspięli się jeszcze wyżej, aż stanęli pod drzwiami pokrytymi złuszczoną farbą z małą tabliczką, na której było napisane Pokój Ronalda. Harry wszedł do środka, prawie dotykając głową pochyłego sufitu i gwałtownie zamrugał. Wydawało mu się, że wszedł do pieca. Niemal wszystko było tu pomarańczowe. Narzuta na łóżku, ściany, nawet sufit. Dopiero po chwili zdał sobie sprawę, że Ron pokrył wszystko plakatami przedstawiającymi 7 postaci w pomarańczowych szatach, trzymających miotły i wymachujących nimi energicznie. Twoja drużyna Quidditcha? Zapytał Harry. Armaty Chudleya, odrzekł z dumą Ron, wskazując na pomarańczową narzutę na łóżku, na której były wyhaftowane olbrzymie czarne litery AC i kula armatnia. 9. miejsce w lidze. W kącie leżał bezładny stos podręczników szkolnych, tuż obok stosu komiksów z serii Przygody Martina Mixa, szalonego Mugola. Na parapecie stało akwarium pełne żabiego skrzeku, a na nim leżała różdżka Rona. Obok drzemał w plamie słońca jego tłusty szczur Parszywek. Harry przeszedł ostrożnie nad talią samotasujących się kart rozrzuconych na podłodze i wyjrzał przez małe okno. Na polu zobaczył grupę gnomów przemykających jeden po drugim przez żywopłot ogrodu Wesleyów. Odwrócił się, żeby spojrzeć na Rona, który wpatrywał się w niego z niepokojem, jakby na coś czekał. Jest trochę ciasno, powiedział szybko Ron. Twój pokój u Mugoli jest o wiele większy. No i tuż nade mną na strychu mieszka gul. Bez przerwy wali w rury i jęczy. Ale Harry uśmiechnął się od ucha do ucha i powiedział: to najwspanialszy dom, jaki widziałem w życiu. Ronowi zapłonęły uszy.